na zegarach 10 minut po godzinie 7.
Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Ministra Obrony Narodowej.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
W kolejnym wydaniu naszej audycji poświęconej żołnierzom polskim na różnych frontach największego światowego konfliktu wita Państwa Jerzy Pasierb oraz obecny duchem profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko. Powoli nasz wakacyjny, historyczny przewodnik zmierzać będzie ku końcowi, pora zatem na pewne podsumowanie. Tym bardziej, że za nami święto Wojska Polskiego nawiązujące do współczesności, ale przecież także do tradycji polskiego oręża i jego śladów w historii. Podczas II wojny Polacy walczyli na wszystkich albo prawie wszystkich wojennych frontach. Polska prowadziła walkę przez 6 lat, od roku 1939 do roku 1945, a po zakończeniu wojny także przeciw narzuconemu przemocą ustrojowi. Jaki zatem przyjąć klucz do naszego podsumowania? Będzie mieć on trzy wymiary. Ten nasz, subiektywny, bo zabierzemy Państwa w miejsca, o których opowiadaliśmy w naszym cyklu, miejsca związane z okrągłymi rocznicami wydarzeń, chronologiczny, bo spróbujemy uszeregować według czasu, w jakim się rozegrały batalie, o których powiedzieliśmy, i swego rodzaju mentalny, związany z pewnym szczególnym miejscem w stolicy. Na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie, jeśli dokładnie mu się przyjrzeć, można znaleźć zapisy upamiętniające wszystkie zmagania, o których opowiadaliśmy. Spróbujmy je zatem ponownie złożyć w pewną całość, jak koraliki związane jedną nicią. Bo jest na przykład na warszawskim grobie napis Bitwa o Wielką Brytanię, lipiec, wrzesień 1940 rok. My w naszej szczególnej podróży zabraliśmy Państwa na brytyjską ziemię, w miejsce, gdzie zaczęła się historia polskich lotniczych dywizjonów myśliwskich w Wielkiej Brytanii, na pewne wyjątkowe dla nas lotnisko.
Northolt, baza Polish Air Force. Od 5 sierpnia 1940 roku, z chwilą podpisania umowy polsko-brytyjskiej, Polish Air Force stały się faktem. Pierwotnie dwa dywizjony bombowe, ale nie związane z Northolt. A zatem Northolt to
samoloty myśliwskie i myśliwcy.
Kuźnia dywizjonu 303, kuźnia Rafałów, gdyż tak przezywano lotników z samolotów dywizjonu 303 myśliwskiego imienia Tadeusza Kościuszki, zwanego inaczej warszawskim Northolt, i ciekawostki, które znajdują się za szeroko pojętym ogrodzeniem. Stare kasyno oficerskie, jeszcze istniejące stare baraki, pamiątki roku 1940. Tu zaczęła się rodzić polska legenda. Skrzydlata husaria? Tak, to jest Northolt. To fajne uczucie być w tym miejscu w 85. rocznicę Battle of Britain, z pełną świadomością, że niestety nie wszędzie w ramach baz lotniczych NATO można dostać się do środka.
Ale być może przyszłość jeszcze nam to umożliwi. Na razie popatrzymy jeszcze chwilę na tę bramę, ale o Northolt jeszcze. Jeżeli mówimy o pamięci, to Northolt w sensie pamięci też jest niezwykle istotne, bo w okolicach jest pewien monument.
Od roku 1948 staraniem Stowarzyszenia Lotników Polskich na obrzeżach bazy lotniczej w Northolt stanął Polish Memorial, Polish Monument, ofiarowany pamięci o polskich siłach powietrznych. Komu? 300 Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieckiej, 301 Dywizjon Bombowy Ziemi Poworskiej, obrońców Warszawy, 302 Dywizjon Myśliwski Poznański, 303 Warszawski Dywizjon Myśliwski imienia Tadeusza Kościuszki, 304 Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej imienia księcia Józefa Poniatowskiego, 305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, 306 Dywizjon Myśliwski Toruński, 307 Dywizjon Myśliwski Nocny, Lwowski, 308 Dywizjon Myśliwski Krakowski, 309 Dywizjon Myśliwski, a potem Myśliwsko-Rozpoznawczy Ziemi Czerwieńskiej, 315 Dywizjon Myśliwski Dębliński, 316 Dywizjon Myśliwski Warszawski, 317 Dywizjon Myśliwski Wileński, 318 Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy Gdański. Dodając do tego jeszcze polską eskadrę balonową Cyrkskalskiego, czyli Polish Fighting Team oraz 663 Dywizjon Samolotów Artylerii na froncie włoskim, to im dedykowany jest ten pomnik.
Wśród tych, którzy polegli, którym też ten pomnik jest poświęcony, są ci, którzy z tej ziemi nad Sanem, Wisłoką, Wisłokiem dotarli na Wyspy Brytyjskie. Wcale nie było ich tak mało.
Niektórzy polegli w walce. Niektórzy oszczędzeni przez los przeżyli, zostali na Wyspach Brytyjskich bądź ruszyli w świat w ramach losu wygnańca. Niektórzy wrócili do Rzeczpospolitej. Czerwona władza czekała na nich. Jarosław, Kazimierz Wynsze, Orzechówka, Michał Cwynar, Stanisław Cwynar, Lesko, Stanisław Król, Spodmielca, Bolesław Stachoń, Sanok, Kazimierz Gawlewicz. To tylko kilka nazwisk. A jeżeli idzie o Podkarpacie, w polskich siłach powietrznych stało ono naprawdę potęgą.
Nie tylko jednak o Polakach walczących poza granicami kraju mówiliśmy w naszym cyklu. W tym roku przypada okrągła 85. rocznica powstania zbrojnych formacji Ruchu Ludowego Straży Chłopskiej, później przemianowaną na Batalionów Chłopskich. Sięgając znowu do inskrypcji na tablicach Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, odnajdziemy tam zapis Zamojszczyzna 30 grudnia 1942, 5 lutego 1943, nawiązujący do pewnego hitlerowskiego planu eksterminacji ludności polskiej i osiedlania na wschodzie ludności niemieckiej. Realizację tego planu rozpoczęli Niemcy właśnie na Zamojszczyźnie.
Generalny plan wschodni. Wysiedlenie kilkuset polskich wsi. Zasiedlenie obszaru Zamojszczyzny przez ludność niemieckojęzyczną. Niekoniecznie z Niemiec, ale również osadników niemieckich z różnych innych części Europy. Nie zapominajmy o tym, że niemieckie osadnictwo występowało w wielu krajach. Bardzo mocno, na przykład na terytorium rumuńskiego Siedmiogrodu. Od zawsze. I w takich okolicznościach przełom lat 1942-1943 pokazuje, że bronić ziemi, bronić ludzi, bronić zamojskich dzieci, które odrywane od rodzin wywożone były w głąb państwa niemieckiego, spełniając określone aryjsko-nordyckie oczekiwania. Błękitne oczy, blond włosy, a następnie po latach ironia losu spotykające się rodzeństwa, z których jedna część mówiła perfekcyjnie po niemiecku, druga natomiast, przypominająca przeszłość z rodzinnych fotografii, mówiła: siostra, brat, co z tobą się stało?
I polecamy tym wszystkim, którzy chcieliby więcej na ten temat, doskonałą rzecz do przeczytania, czyli Szkołę Janczarów, swego rodzaju pamiętnik człowieka, który takiej eksterminacji w sensie zniemczenia był poddany.
Kto w takim razie pójdzie w pole? W szerokim tego słowa znaczeniu. Z lewicowego punktu widzenia, spoglądając na Zamojszczyznę, to było posunięcie wyjątkowo trafne. Chcemy mieć własne oddziały partyzanckie, własną podziemną armię. Gwardia Ludowa będzie bronić wsi, będzie bronić przysiłków. Co za tym idzie? Grupa operacyjna Gwardii Ludowej Grzegorza Korczyńskiego, pseudonim Grzegorz, pojawi się na terenie Zamojszczyzny. Ale to nie Armia Krajowa i nie Narodowe Podziemie, ale chłopskie podziemie. To normalne chłopskie wojsko będzie tym, które jako numer jeden stanie w obronie Zamojszczyzny. Popatrzmy na mapę. Jadąc z Biłgoraja w stronę Tomaszowa Lubelskiego, po drodze tabliczka z napisem Róża. Proszę skręcić. W środku miejscowości pomnik upamiętniający bitwę partyzancką z tamtego okresu. jedźmy dalej. Jedziemy z Tomaszowa Lubelskiego w stronę na Zamość. W lewo będzie tablica Zaboreczno. Koniecznie proszę skręcić. Wielki pomnik, coroczne uroczystości, nawet inscenizacje historyczne do tegoż nawiązujące. W terenie jeszcze trzecia miejscowość Wojda. Zima 1942-1943. Mróz, śnieg, łkanie wysiedlanych kobiet, pożoga płonących wsi i w tym momencie wyjście z lasu. Tych, którzy powiedzieli definitywnie dosyć. Bataliony chłopskie, obrońcy Zamojszczyzny, obrońcy ludności Zamojszczyzny, obrońcy w szerokim tego słowa znaczeniu dzieci Zamojszczyzny, a nazwa bynajmniej nie jest zapomniana, bo wystarczy jadąc powoli przez zwierzyniec zwrócić uwagę na piękną względem fasady szkołę imienia dzieci Zamojszczyzny.
W naszej podróży po historycznych wydarzeniach zabraliśmy Państwa także na północ Polski, opowiadając o zmaganiach na Wale Pomorskim. W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę tegoż wydarzenia. Zabraliśmy Państwa w szczególne miejsce do wsi upamiętnionej zapisem na tablicy grobu nieznanego żołnierza pod Gaję 31 stycznia 1945 roku, choć wieś nazywała się owe 80 lat temu zupełnie inaczej.
Flederborn. Tak brzmi właściwe nazewnictwo tej małej miejscowości leżącej przy głównym dukcie prowadzącym z Gdańska w stronę na Szczecin. Potężna rozmiarami stacja benzynowa, ale pod Gaję 80 lat wstecz zapisały się wyjątkowo brutalnie w historii i pierwszej Armii Wojska Polskiego i całej II wojny światowej. Dywizja SS Letland, jednostka składająca się z żołnierzy ochotników łotewskich, była tą, która broniła dostępu do Jastrowia, do głównej pozycji Wału Pomorskiego. Pod Gaję, tak jak i Jastrowie, znajdowało się na przedpolu wspomnianej. To, co miało miejsce tutaj w roku 1945, wieje grozą. Porucznik Alfred Sowka, dowódca 4. Kompanii 3. Pułku Piechoty 1. Kościuszkowskiej Dywizji Piechoty. Oficer, który wraz ze swoimi żołnierzami w liczbie 31 zginął okrutną śmiercią. Trzydniowe walki w rejonie Podgajów. Śnieg, zamieć, niebywale trudne warunki atmosferyczne. Łotysze przemieszczający się na nartach, ten cały obraz wojenny można zrozumieć szczególnie łatwo, kiedy obejrzy się materiał filmowy pod tytułem Elegia. 4. Kompania odcięta od reszty swojego pułku. 4. Kompania otoczona, ranni, podobijani. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy przeżyli i trafili do niewoli, tak tą pauzę trzeba zrobić. Brutalna forma przesłuchań, benzyna, płomień i ręce skrępowane drutem. 32 nazwiska, 32 młode życia, 32 żołnierzy. Z tego niestety tak brutalnie znane jest Podgaje.
Spaleni żywcem w stodole, po wzięciu do niewoli wcześniej torturowani. Taka w skrócie jest istota tego, co pod nazwą Podgaje, jeżeli chodzi o historię, się ukrywa. Andrzeju, musimy dodać, to były brutalne walki, jeżeli chodzi o Wał Pomorski. To były, zwłaszcza w przypadku oddziałów SS, a takie również tutaj broniły dostępu do morza na zachód przed wojskami polskimi. To był ten końcowy okres wojny i może to też miało wpływ na to, że ta walka miała taki, a nie inny obraz. To był też odcinek frontu wschodniego, wówczas gdzie konwencji genewskiej nawet w drobnym wymiarze nie stosowano.
Przeciętny obywatel państwa niemieckiego dziś zapytany, kto to zrobił, odpowiada, to nie my, to oni, naziści. A jeżeli zaczniemy zgłębiać rzeczony temat, wówczas najczęściej nasz respondent dziękuje za rozmowę i odchodzi. W tym najciemniejszym obrazie II wojny światowej szczególnie brutalne miejsce zajmują dwie nazwy. Gestapo i SS. To w przypadku tych instytucji, tej odpowiedzi, to nie my, to oni, ta odpowiedź jest nakierowywana ze strony starszego wiekiem, średniego wiekiem czy młodego wiekiem obywatela państwa niemieckiego. SS, jednostki, które nie tylko były jednostkami niemieckojęzycznymi. Na Wale Pomorskim szczególnie mocno, w negatywnym tego słowa znaczeniu, zapisały się dywizja SS Letland, Łotysze i dywizja SS Charlemagne, Francuzi. 10. Korpus SS, który został zniszczony w Lasach Pomorskich, składał się z jednostek, które w roku 1944 walczyły na froncie zachodnim. Dlaczego to było tak brutalne starcie zimą 1945 roku? Wał Pomorski to był początek terytorium, które po traktacie wersalskim uznano za terytorium niemieckie. Zatem to był początek szeroko pojętej obrony niemieckiego Vaterlandu.
Z Wału Pomorskiego droga powiodła nas na północ w kierunku morza, jak to było onegdaj, i na naszej drodze musiało stanąć miasto, które dziś jest nadmorskim kurortem, a w roku 1945 zamienione było przez Niemców w twierdzę. Danina krwi złożona przez polskich żołnierzy, aby można było dokonać zaślubin Polski z morzem, upamiętniona jest zapisem na tablicy grobu nieznanego żołnierza Kołobrzeg. 8-18 marca 1945 roku, a groby części tych, którzy polegli i tych, którzy przeżyli, a zmarli później, znaleźć można na jednej z kołobrzeskich nekropolii.
Kołobrzeski cmentarz, pomnik upamiętniający żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Osobna tablica poświęcona tym z 9 Pułku Piechoty, którzy oddali swoje młode życie za to miasto, które w tym czasie nosiło nazwę Kolberg. A skoro mowa o tym, żeż to była druga bitwa o Kołobrzeg w polskiej historii, gdyż w roku 1807 piechota Księstwa Warszawskiego wraz z jednostkami napoleońskimi brała Kołobrzeg szturmem, a w roku 1945 to wszystko doczekało się zwieńczenia filmowego, gdyż
Niemcy hitlerowskie propagandowo postanowiły wykorzystać bitwę o Kołobrzeg z wieku XIX, tworząc film pod niemieckim tytułem Kolberg.
Dla propagandy doktora Józefa Goebbelsa był to fantastyczny materiał, który miał przekonać przeciętnego obywatela III Niemieckiej Rzeszy, że skoro w 1807 roku wojska napoleońskie wraz z polskimi nie zdobyły Kołobrzegu, to tak stanie się i teraz. Rzeczywistość była zupełnie inna. Cmentarz Kołobrzeski, tu leży ponad dwa bataliony żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Tych, którzy zginęli w ciągu 10 dni zaciętych, to jest mało powiedziane, zażartych walk o Kołobrzeg.
Wracając jeszcze na moment do cmentarza Kołobrzeskiego, symbolika dwóch grunwaldzkich mieczy, która przewija się, jeżeli chodzi o ziemię zachodnie i nekropolię, znalazła również tutaj swoje miejsce.
Jeżeli myślicie Państwo, że w czasie takich peregrynacji historycznych jeden radiowiec, jeden historyk, słowem tworzący zespół, przemieszczają się w rejonie Kołobrzegu, posiadając pełną wiedzę, no nie, tak nie jest. Podpułkownik w stanie spoczynku świętej pamięci Stanisław Lech, 23. Pułk Artylerii Lekkiej, 6. Pomorska Dywizja Piechoty I Armii Wojska Polskiego. Na nagrobku znajduje się napis: spoczywaj w pokoju. Sarny, Sumy, Przemyśl, Warszawa, Kołobrzeg. pochowany w Busku-Zdroju. Data urodzenia 7 października 1926. I cóż w ramach puenty należałoby dodać? To cóż, Krajana znaleźliśmy.
Druga szczególna tablica nagrobna, tym razem dotycząca naszego Krajana, który w historii walk Okołobrzeg zaznaczony bardzo mocno.
Pułkownik w stanie spoczynku Marcin Pietruszka, 23 Pułk Artylerii Lekkiej 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, 34 Pułk Artylerii Haubic 8 Dywizji Zmotoryzowanej. Data urodzenia, rocznik 1926. Data śmierci 13 grudnia, jakże symboliczny 2007 roku. Zasłużony dla miasta Kołobrzeg, a na epitafium dodatkowo ujęte Sambor, Lwów, Przemyśl, Warszawa, Kołobrzeg. Kolejny z naszych krajanów, kolejny z południa, tak jak ożymy.
Po odwiedzinach na północy Polski znowu zabraliśmy Państwa za granicę, tym razem na ziemię włoską, nie o legionach upamiętnionych w polskim hymnie, mówiliśmy jednak o ostatniej batalii żołnierzy II Korpusu Polskiego we Włoszech sprzed również 80 lat, upamiętnionej na grobie nieznanego żołnierza zapisem Bolonia, 9-21 kwietnia 1945 roku. Ów napis zaprowadził nas m.in. do Bolońskiego Parku generała Władysława Andersa, gdzie znajduje się pomnik poświęcony jemu i jego żołnierzom, choć przyznać trzeba, jest on dość awangardowy w formie, to autora ma znamienitego.
I tak na pierwszy rzut oka rodzi się gdzieś wewnątrz przenośnia. Głowy mi to raja z Krakowa. Rynek krakowski z dala, choć autor bolońskiego pomnika taki sam jak w przypadku rzeczonych głów. Generałowi Władysławowi Andersowi i drugiemu korpusowi wojsk polskich na zachodzie poświęcają wdzięczna ojczyzna i mieszkańcy Bolonii. Rok pański 1945-1995, dzień 21 kwietnia.
Opisując ów pomnik, po piersie, a właściwie tors wojownika, tarcza przy prawym ramieniu, wieniec z kwiatów na lewej części ciała.
Te kwiaty to maki. Dlaczego? Rok pański 1944. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Czy widzisz ten rząd białych krzyży? Czerwone maki na Monte Cassino, ta mocna symbolika, tak niebywale związana z drugim korpusem, a skoro mowa o tarczy, na niej znajduje się symbol. Słowem? Syrenka warszawska to nic innego, to nie tylko symbol miasta stołecznego nad Wisłą, to również symbol drugiego polskiego korpusu.
Generał Władysław Anders, któremu ten pomnik poświęcony i ten park poświęcony, tu trzeba przypomnieć, nie dowodził bezpośrednio drugim korpusem w walkach o Bolonię. On wtedy był na zupełnie innym stanowisku, mimo że to upamiętnienie tutaj jemu poświęcone się znalazło.
W lutym 1945 roku w rządzie polskim na emigracji w Londynie zapadły decyzje o obsadzeniu stanowiska naczelnego wodza polskich sił zbrojnych na zachodzie. I tu rodzi się pytanie, dlaczego to stanowisko nie było obsadzone. Przypomnijmy rok 1944, przypomnijmy wydarzenia z tym, że związane, czyli krytycznie, jakżeż krytycznie, naczelny wódz polskich sił zbrojnych na zachodzie, generał Kazimierz Sosnkowski, miał aliantom wytknąć, jaki jest ich stosunek do sprawy polskiej, to raz, walczącej Warszawy to dwa. I jeżeli z wojskowego punktu widzenia mogło to przejść do przeszłości w ramach ciszej nad tą trumną, to z politycznego punktu widzenia zemsta brytyjskiego premiera pokazała, jak długie ma ręce. Nacisk ze strony brytyjskiej był tak mocny, że generał Kazimierz Sosnkowski złożył tekę naczelnego wodza i do lutego 1945 roku, do tego koszmarnego miesiąca związanego z konferencją w Jałcie, tej funkcji nie obsadzono. Zima 1945 roku. Spójrzmy bezstronnie. Kto był największym polskim wojownikiem, jeżeli chodzi o polskie siły zbrojne na Zachodzie? No jest kilka kandydatur.
Choćby generał Władysław Maczek.
Ale patrząc na doświadczenie bojowe to raz i na rangę to dwa. Generał Stanisław Maczek dowodził 1. Dywizją Pancerną, natomiast dowodzącym całym polskim korpusem w roku 1945 był generał dywizji Władysław Anders. Popatrzmy na to od strony matematycznej. Stan na 1 maja 1945 roku w tym korpusie było ponad 80 tysięcy polskich dusz. Wiosną 1945 roku generał Władysław Anders zatem jest w pewnym sensie na rozdrożu. Jedną stopą w Londynie, tam gdzie siedziba rządu, drugą stopą na Bucie Apenińskim. W takim razie, Jerzy, drugi korpus polski. Dwie dywizje piechoty, brygada pancerna, niebawem druga warszawska dywizja pancerna, ale ktoś musiał go zastępować, a był nim?
Generał Bohusz Szyszko.
Rok 1940, dowódca samodzielnej brygady strzelców podhalańskich, kampania narwicka. I rzeczony generał Zygmunt Bohusz Szyszko był tym, który jest niejako w cieniu generała Władysława Andersa w aspekcie i całej operacji bolońskiej, i bitwy o Bolonię, i tego finału, jeżeli chodzi o szlak bojowy drugiego polskiego korpusu.
Z Włoch wróciliśmy w naszej podróży do Polski, aby wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry podróżując przyjrzeć się dziejom forsowania obu rzek w roku 1945. W 80 lat po tym wydarzeniu, które upamiętnione napisami na wielokrotnie cytowanym już warszawskim monumencie Odra, 16-20 kwietnia 1945 oraz Nysa Łużycka 16-19 kwietnia również 1945 roku. I wówczas brak czasu uniemożliwił opowieść o tym, co było potem. Nadrabiamy zatem to dzisiaj, wracając do upamiętnionego zapisem Budziszyn 23-28 kwietnia 1945 roku niemieckiego miasta, które niestety klęską zapisało się w historii polskich walk w Niemczech już po forsowaniu Odry i Nysy.
Klucz do klęski. Odcinek pomiędzy Nysą Łużycką a Dreznem, blisko 100 kilometrów. Jeżeli zastosujemy taktykę roku 1945, to czołgi i działa pancerne z działami samobieżnymi włącznie pierwszego korpusu pancernego docierają 6 kilometrów od Drezna. Wręcz można powiedzieć, że rogatki miasta zniszczonego w wyniku gigantycznego alianckiego nalotu w 1945 roku są na wyciągnięcie dłoni.
A wszystko przez to, że zamiast osłony skrzydła wojsk nacierających na Berlin, Karolowi Świerczewskiemu dowodzącemu drugą armią zamarzyła się sława zdobywcy Drezna.
Słowem, nie osłona 52. sowieckiej armii, ale manewr, w wyniku którego, i tu właśnie trzy kropki. Nie szło teraz już o sławę, ale o próbę przetrwania. Rozciągnięta na odcinku Nysa Łużycka-Drezno, główna część drugiej armii wojskowej Wojska Polskiego, czyli 5., 8. i 9. Dywizja Piechoty. Wspomniany 1. Korpus Pancerny po 22 września wykonujący marsz powrotny i w rejonie Tower wytwarzający się straszny kłopot. Okrążenie 5. Dywizji Piechoty. Zniszczenie 16. Dnowskiej Brygady Pancernej. Z 65 wozów pancernych typu T-34 zostało 3. I to nie żart. 3. Piąta Dywizja Piechoty zostaje rozbita. Jej dowódca, generał Waszkiewicz, dostaje się do niewoli, a następnie zostaje w niej brutalnie zamordowany. Al-Budziszyn. 23-24 kwietnia 1945 roku. Stąd rzeczone określenie. Bitwa pod Budziszynem. Potężny atak sił niemieckich, liczących ponad 50 tysięcy żołnierzy. Tej szpicy uderzeniowej najlepszych jednostek Grupy Armii Mitte, czyli Grupy Armii Środek, z pogranicza czechosłowackiego. Kierunek północ, północny zachód. Słowem, Grupa Scharnera szła z odsieczą w przypadku okrążonego Berlina. Zaciekłe walki o miasto, potężne kłopoty 8. Dywizji Piechoty, ale najgorsze ma dopiero nadejść. Wycofanie trzema kolumnami 9. Dywizji Piechoty bezpośrednio spod Drezna i wtedy, drodzy Państwo, pojawia się na mapie koszmarna miejscowość Kuckau.
I to jest kolejne miejsce klęski, polskiej klęski owej wiosny, kończącej wojnę roku 1945.
Fatalne dowodzenie na szczeblu armijnym, fatalne dowodzenie na szczeblu dywizyjnym. W zasadzie dowodzenie na szczeblu taktycznym, na szczeblu pułkowym w stylu musimy przetrwać. Przewaga w broni pancernej po stronie niemieckiej. To jest kwiecień 1945 roku. Mówimy o najnowszej niemieckiej technice wojennej. Słowem, bitwa pod Budziszynem to Panzer IV, to Panzerkampfwagen V, Panther, to również T6, czyli Tygrysy. Wycofanie przez rejon Kuckau 9. Dywizji Piechoty, okrążenie tejżeż i smutno wypowiadać te słowa, ale całkowite unicestwienie tego związku taktycznego. Najbardziej smutna z tych historii, o której trzeba pamiętać, kiedy się stoi obok pomnika, który upamiętnia tamte wydarzenia, a jest takowy tuż obok Kuckau, to wymordowanie ponad 300 żołnierzy szpitala dywizyjnego w sposób niebywale okrutny. Sam kiedyś pytając miejscowych Serbów, gdyż jesteśmy na terenie zwanym Zorben na Łużycach, jak to wyglądało, odpowiada: tego nie zrobił Wehrmacht, to zrobiło SS. W tych okolicznościach SS Reich, SS Frundsberg to nazwy, które kojarzą się z frontem zachodnim, ale wiosną 1945 roku to te niemieckie związki taktyczne spowodowały nie przegraną, ale klęskę 2. Armii Wojska Polskiego pod Budziszynem.
Naszą opowieść zakończyliśmy również w Niemczech, ale już nie klęską, a wielkim sukcesem, przejęciem przez Polaków niemieckiej bazy morskiej Wilhelmshaven, zapisanej zarówno w annałach 1. Dywizji Pancernej na Zachodzie, jak i inskrypcją Wilhelmshaven 24 kwietnia, 5 maja 1945 roku na warszawskim grobie nieznanego żołnierza. A 1. Dywizja Pancerna, jak wówczas przypominaliśmy, była bezpośrednią kontynuatorką 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej z września roku 1939.
Bo przecież 10. Pułk Strzelców Konnych to Łańcut, bo przecież Dywizjon Rozpoznawczy Brygady to Rzeszów. 24. Pułk Białych Ułanów, jak o nim mówiono, na Podkarpacie w gości zawitał w 1939 roku z nie znowu tak odległego Kraśnika. Jeżeli dodalibyśmy do tego pomniejsze jednostki tworzące motorową 10. Brygadę Kawalerii, to tych śladów szukać możemy i w Sanoku, i w Przemyślu, i w Żurawicy, i w Bogu chwale. Słowem tam, gdzie kiedyś niosło nas z mikrofonem bynajmniej nieraz.
No i dopowiedzmy jeszcze do tego jedną rzecz. Przecież 10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej, dowodzona w 1939 roku przez pułkownika Stanisława Maczka, przekraczała polską granicę jako jedyna jednostka nierozbita, ze swoją strukturą przynajmniej w wielu procentach. Internowani żołnierze, łącznie z pułkownikiem Maczkiem i pułkownikiem Skibińskim, trafili później do Francji, a potem w Wielkiej Brytanii odtwarzali polską jednostkę wojskową zmotoryzowaną, później pancerną.
A gdzie miał miejsce rzecz na opuszczenie kraju i oddanie broni? Przełęcz Tatarska, dziś wewnętrzny obszar Republiki Ukrainy, wówczas granica polsko-węgierska. Gdzie miało miejsce pierwsze internowanie? Królestwo Węgier, Młodzior Kirali Oroszak. Przez jakie kraje wiódł szlak jeszcze niebojowy żołnierzy brygady? Przez północne Włochy, przez terytorium Jugosławii, przez Bliski Środkowy Wschód, przez Afrykę Północną. W roku 1940 jako 10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej, dowodzona przez Bacę, jak nazywali żołnierze Stanisława Maczka, który został awansowany do stopnia generała brygady po roku 1939. Ta droga była wyjątkowo skomplikowana, prowadząc potem przez Wyspy Brytyjskie, a szczególnie przez rejon północnych obszarów rzeczonych wysp, przez terytorium Szkocji. I gdyby dodać te wszystkie elementy północnej Francji, Belgii, Holandii i Niemiec, to tej egzotyki w ramach turystyki pola bitwy w brygadzie, a potem w dywizji było ponad miarę.
A los zaprowadził ich od 1939 roku i terenu Podkarpacia, tu na teren północnych Niemiec, do Wilhelmshaven, Bad Zwischenam, jeżeli chodzi o dowódców podpisujących akt kapitulacji, a później jeszcze jedno miejsce.
A od strony świata filmu? Daleka droga, stare polskie kino z lat 60. Materiał filmowy, nie dokumentalny, ale fabularny, poświęcony historii 10. Pułku Strzelców Konnych, który, no właśnie, w momencie, kiedy film powstawał, bohaterami tegoż byli żołnierze 1. Dywizji Pancernej. W chwili, kiedy film został wyeksponowany, poszedł do publicznej dystrybucji, odezwały się głosy oficerów. Najpierw 10. Brygady, a potem 1. Dywizji Pancernej. Najgłośniej wybrzmiał głos generała Franciszka Skibińskiego, który publicznie nazwał, iż film jest szkalowaniem dobrego imienia żołnierza i oficera 1. Dywizji Pancernej. W takich okolicznościach, w cudzysłowie, w dobie Polski Ludowej rodziła się brutalna droga do pancernej prawdy. A wszyscy odbiorcy tego filmu, którzy wiedzieli, jak wyglądał szlak bojowy, mieli bardzo mieszane uczucia w chwili, kiedy wychodzili z kinowych sal. Ot tak po prostu. Polityka z filmem wymieszana w sobie. Wilhelmshaven. Tu pierwsza dywizja pancerna otrzymywała przywilej wkroczenia jako pierwsza do tej twierdzy. 6 maja 1945 roku drugi pułk pancerny pułkownika Stanisława Koszuckiego wraz ze strzelcami brabanckimi, jeżeli idzie o batalion piechoty, wkraczał do wspomnianej niemieckiej twierdzy.
I tak oto maj roku 1945 splótł się w naszej opowieści z wrześniem roku 1939 i można by powiedzieć, że to pewnie koniec tej historii. Powiedzmy tak, koniec na dziś, bo będziemy mieli dla Państwa jeszcze jedno uzupełnienie. Za tydzień opowiemy o zmaganiach na dalekiej północy, w których walczyli zarówno polscy marynarze, jak i żołnierze jednostki, z której tradycją związana jest dzisiaj jedna ze stacjonujących na Podkarpaciu brygad. Owe walki upamiętnia inskrypcja na grobie nieznanego żołnierza Narwik, 12 maja, 6 czerwca roku 1940. Ale o tym już nie dziś, na dziś to wszystko. Kłaniają się Państwu mentalnie i duchem obecni historyk, profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko oraz producent cyklu Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej Wiesław Syzdek, a także fizycznie obecny Jerzy Pasierb. Do usłyszenia.
Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów, wsparta finansowo przez ministra obrony narodowej.